drugi list do Koryntian, trzeci rozdział. Ja przeczytam na razie tylko jeden wiersz, wiersz 17. A Pan jest duchem, a gdzie duch Pana, tam wolność. Myślę, że słabością współczesnego kaznodziejstwa jest głoszenie kazań na podstawie wyrwanych z kontekstu wierszy. Wiele fałszywych nauk, wiele fałszywych koncepcji, wiele błędnych praktyk w Kościele wynika z tego, że ludzie mający często dobre intencje, nie posądzam ich wszystkich o złe intencje, czytają Słowo Boże w taki sposób, jakby każdy wiersz stanowił prawdę samą w sobie, w oderwaniu od tego wszystkiego, co jest wokół. No tak nie jest. Słowo Boże jest całością i każdy wiersz znajduje się w kontekście rozdziału, a rozdział w kontekście księgi, a księga w kontekście całego Słowa Bożego. I jeśli chcemy uniknąć wielu błędów, to winniśmy z uwagą śledzić kontekst, w jakim dany wiersz, dany fragment, dany rozdział się znajduje. W tym wierszu czytamy o wolności. I wolność to jest chwalebna koncepcja. Wolność ma dzisiaj wiele aspektów, wiele oblicz. Mówimy o wolności słowa. Każdy może mówić, co uważa. Mówimy o wolności sumienia, że każdy powinien mieć swobodę decydowania zgodnie z tym, do czego jest przekonany. Mówimy o wolności wyboru. Człowiek ma prawo decydowania o sobie samym. To wyrażenie pojawia się w kontekście aborcji, gdzie kobiecie daje się prawo wyboru zdecydowania o tym, czy urodzi dziecko, które jest w niej, czy też odbierze mu życie, jako że jest to jej ciało. A więc również o takiej wolności się dzisiaj dyskutuje. Przeciwieństwem wolności jest niewola, zniewolenie. Dla wielu z nas jest to obca koncepcja, ponieważ żyjemy w miarę wolnym kraju i większość z nas nie była w więzieniu. Niektórzy z nas odwiedzamy osadzonych tutaj w areszcie w Wejherowie i z rozmowy z nimi i przyglądaniu się ich życiu tam w zamknięciu bardziej doceniamy tą wolność. Powiem wam szczerze, za każdym razem, jak wychodzę z tego aresztu, to czuję wdzięczność za to, że mogę zdecydować, w którą stronę pójdę. Że nie jestem zamknięty w czterech ścianach przez całą dobę. Że mogę zdecydować, co zjem, w co się ubiorę, gdzie pójdę, jak spędzę czas. Wielu ludzi na tej ziemi nie ma takiej wolności. Siedzą zamknięci w więzieniach z powodu swoich przestępstw, a czasami z powodu jakiegoś reżimu, z powodu braku tolerancji wobec wiary, jaką mają w swoim życiu, przekonań. Z różnych przyczyn wielu ludzi jest zniewolonych w takim dosłownym sensie. Myślę, że liczne filmy, książki przybliżyły nam życie czarnych niewolników sprowadzonych do Ameryki Północnej głównie, pracujących na plantacjach białych osadników. Ludzi, którzy żyli jako własność drugiego człowieka, który nakazywał im, gdzie i z kim mają mieszkać, co mają robić. Ludzi pozbawionych praw, pozbawionych wolności, pozbawionych wyboru. W wielkiej mierze oczywiście, w jakiejś mierze mieli wolność, w co będą wierzyć, czy będą żyli w goryczy, czy będą żyli w przebaczeniu. A więc jakiejś wolności człowiekowi nie można odebrać, ale można go w wielkiej mierze pozbawić wolności. Dla tych czarnych niewolników wolność była najwznioślejszym celem, dla którego wielu z nich było gotowych oddać swoje życie. A co oznacza chrześcijańska wolność. O czym jest mowa w tym wierszu, który przeczytaliśmy? Myślę, że jest to dosyć dobrze znany wiersz. Niejednokrotnie słyszałem go w kościele. Ludzie wypowiadali go w różnych kontekstach. Dzisiaj pod pojęciem chrześcijańskiej wolności kryją się różne rzeczy. Dla niektórych wolność to przyzwolenie na życie bez moralnych ograniczeń Bożego prawa. Wielu ludzi stawia ostry kontrast między Bożym prawem, zakonem, a życiem pod łaską. I mówią, że życie pod łaską to całkowita wolność od przykazań, nakazów, zakazów, tego wszystkiego, co znajdujemy w Bożym prawie. I tutaj znowu cytuję się wyrwane z kontekstu wiersze typu: nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Albo: a jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem czy pod prawem. Chrześcijańska wolność jest czasami przedstawiana jako swoboda podejmowania moralnych decyzji w oparciu o własne preferencje, własne przekonania. Ludzie mówią: nie narzucaj mi niczego, ponieważ nie jestem pod zakonem, ale pod łaską i Duch mnie prowadzi. I ja się modliłem w tej sprawie i mam pokój w tej sprawie i będę robił tak. A poza tym ten brat też się o to modlił i on też ma pokój. I tamta siostra się o to modliła i też miała pokój. Więc na pewno nie może być tak, że oni się modlili i Pan Bóg im źle powiedział. Ale ja ci wskażę na tamtego brata i na tamtą siostrę, którzy się modlili w tej sprawie i mają wielki niepokój. To co, tamci się źle modlili, uważasz, a twoi się dobrze modlili? Albo ten Bóg jednemu daje pokój, drugiemu daje niepokój w tej samej sprawie? O co chodzi? To jest błędna droga. Gdzie Duch Pański, tam wolność. Możesz robić cokolwiek, jesteś wolny, by myśleć jakkolwiek, robić cokolwiek. Bóg w swojej łasce daje ci wolność w duchu. Jak ci się chce iść do zboru, to idziesz. A jak ci się nie chce, to się śpij se w łóżeczku, siedź sobie w domu, bo przecież gdzie Duch Pański, tam wolność. Nie będziesz przecież na siłę targał się do zboru. Jak Duch mnie poprowadzi, to przyjdę. Ale jak mnie nie poprowadzi, to co, będę według ciała szedł? Gdzie Duch Pański, tam wolność. Ktoś mówi: nie mów mi, że skoro mój mąż czy moja żona nadal żyją, to ja nie mogę zawrzeć nowego związku. Nie narzucaj mi żadnego zakonu. Ty się trzymasz litery. Nie związuj mnie Bożym prawem, gdyż Duch dał mi wolność. Gdzie Duch Pański, tam wolność. Mogę robić, co uważam, że jest dobre, co jest słuszne. Czuję się wolny. Dlaczego mi narzucasz? Modliłem się, mam pokój, mam wolność. Dlaczego jakikolwiek człowiek może mi coś narzucać? A więc dla wielu chrześcijańska wolność to swoboda decydowania o sobie samym. I mógłbym mnożyć przypadki chrześcijańskich anarchistów, którzy pod pozorem wolności, jak mówi Słowo Boże, pobłażają ciału i w konsekwencji stają się niewolnikami grzechu. I mam nadzieję, że naprawdę nie muszę was przekonywać, że jest to zgubna droga. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w 5 rozdziale i 13 wierszu mówi: bo wy do wolności zostaliście powołani, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. W liście do Rzymian w 6 rozdziale i 1 wierszu Paweł pyta: cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska była obfitsza? Przenigdy. Jakże my, którzy umarliśmy grzechowi, jeszcze w nim żyć mamy? A więc pewne rzeczy dla chrześcijan są absolutnie niedozwolone. Boże prawo, które mówi nam, co jest dobre, a co jest złe, które jest odzwierciedleniem Bożej natury, Bożego serca, Bożej miłości, stawia nam różnego rodzaju ograniczenia. Tak jak ostatnio widzieliśmy, sam Bóg jest ograniczony przez własną sprawiedliwość. Bóg nie może kłamać, Bóg nie może zaprzeć się samego siebie. Są rzeczy, których sam Bóg nie może zrobić. To nie oznacza, że On nie jest wolny. Jego charakter, Jego własna sprawiedliwość Go ogranicza. Również my w tym sensie jesteśmy przez Boga ograniczeni dla naszego własnego dobra. I to wynika z naszej natury, nowej natury, która jest na podobieństwo Boże. A więc powinniśmy odrzucić koncepcję anarchistycznej wolności, która łaską usprawiedliwia robienie czegokolwiek ludzie chcą, robienie co komu się podoba. A więc cóż się kryje za tymi słowami, gdzie Duch Pański, tam wolność? W wielu kręgach charyzmatycznych ten wiersz jest wykorzystywany jako przyzwolenie, więcej, zachęta do nieograniczonej i niepohamowanej twórczości w czasie nabożeństwa. Mówią, gdzie Duch Pański, tam wolność, a więc Kościół się zgromadza, jest tam obecny Pan Jezus w swoim duchu, a więc jest wolność. Każdy może robić, co chce, nie trzymamy się żadnych schematów ani ustalonego porządku, ale każdy robi to, do czego Duch go pobudza. Jak chcesz, to wstawaj, jak chcesz, to siedź, a jak chcesz, to się połóż. Jak cię Duch pobudza, to śpiewaj. Jak cię nie pobudza, to nie śpiewaj. To módl się językami, to prorokuj. Cokolwiek Duch cię prowadzi. Pełna swoboda. To się nazywa, gdzie Duch Pański, tam wolność. Im większy harmider, im większy hałas, im większe zamieszanie, tym większe działanie Ducha. Są takie nabożeństwa, gdzie jedni płaczą, inni się śmieją, jedni zataczają się jak pijani, trzęsą się, w hipnotycznym transie wyrzucają z siebie zrozumiałe lub niezrozumiałe słowa i to wszystko bezkrytycznie uznawane jest za przejawy działania Bożego Ducha i wyraz wolności w duchu. Każda muzyka jest dozwolona, każde zachowanie dozwolone, każdy może powiedzieć, co chce, brak jakichkolwiek ram i ograniczeń. To jest w niektórych myśleniu duchowa wolność. Czy rzeczywiście? Wydaje się, że właśnie w korynckim zborze były takie koncepcje wolności i niektóre z ich nabożeństw właśnie tak wyglądały. Harmider, zamęt, jeden przez drugiego, jeden nie patrzy na drugiego, każdy robi to, co wydaje mu się, że Duch go prowadzi. I apostoł Paweł napomina ich w 14 rozdziale, w pierwszym liście do Koryntian, mówiąc, bracia, 20 wiersz, bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złym jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. W 26 wierszu mówi, cóż tedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. A więc tu mamy tą różnorodność działania ducha, ale co Paweł dodaje? Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Jeśli ktoś mówi językami, nie wszyscy naraz, nie jeden przez drugiego, ale co tu jest powiedziane? Niech to czyni dwóch, albo najwyżej trzech, i to po kolei, a jeden niech wykłada. A więc mamy tutaj wyraźne granice, w jakich dar ducha mówienia językami ma się odbywać w zgromadzeniu. Dwóch, najwyżej trzech, i to po kolei, i ktoś musi to wykładać dla całego zboru, żeby wszyscy rozumieli. W 23 wierszu Paweł mówi, jeśli się tedy cały zbór zgromadza na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tam zwykli wierni albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie? I niejednokrotnie słyszałem takie opinie. Kiedy poszli do zielonoświątkowych zborów, mówili, to banda wariatów. Drą się, nikt nic nie rozumie, hałas, zamęt i im się wydaje, że to ma być jakimś zbudowaniem. Ludzie niektórzy są wystraszeni czymś takim. Wielu puka się w głowę i mówi, to szaleńcy, tak jak Paweł mówi. Ale ktoś powie, no tak, ale jakże ma się przejawić ten dar tłumaczenia, jeśli nie ma tych, którzy mówią? Przecież muszą mówić, żeby ktoś mógł to przetłumaczyć. Jak będą mówić, to ktoś dostanie dar tłumaczenia i przetłumaczy. Taka jest logika. No ale tutaj Paweł mówi, jeżeli nie ma tego, kto by wykładał, niechaj milczą. Czyli to musi się w inny sposób odbywać. Jeżeli ktoś ma przemawiać w duchu językami, to musi mieć pewność, że ktoś inny ma ten dar tłumaczenia i wtedy może mówić językami, wiedząc, że jest brat czy siostra, którzy mają dar tłumaczenia i wtedy jest tłumaczenie tych języków. Jeśli nie ma takiej osoby, tu Paweł o tym wyraźnie mówi, jeżeli nie ma takiego, niechaj milczą. Wiersz 33. Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. Bóg jest Bogiem porządku, nie chaosu, nie harmidru, nie jakiegoś zamieszania, zamętu. Jest Bogiem pokoju i w Jego zgromadzeniu, w Jego świątyni ma być harmonia, nie harmider. Ma być pokój Boży, nie poczucie lęku, obawy, niezrozumienia tego, co się dzieje. Paweł mówi, jakże zwykły wierzący, człowiek, który nie ma tego daru mówienia językami, powie na twoje dziękczynienie amen, jeśli nic nie rozumie, co ty mówisz. Ty może mówi pięknie dziękujesz, pięknie wielbisz Boga, ale on nic z tego nie rozumie, w żaden sposób nie jest tym zbudowany. A tu się zgromadzamy nie dla siebie samych, ale zgromadzamy się dla naszego Pana i dla siebie wzajemnie, aby siebie wzajemnie budować, aby siebie wzajemnie zachęcać. Taki jest cel chrześcijańskiego zgromadzenia. Wiersz 37. Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem albo że ma dary ducha, niech uzna, że to, co wam piszę, jest przykazaniem pańskim. A jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany. To bardzo poważne słowo ostrzeżenia dla tych wszystkich, którzy chcą się kłócić z tym, idąc za głosem własnego przekonania, idąc za głosem proroków, idąc za głosem ludzi, którzy namawiają do tego, praktykują to, wchodząc w jakieś szablony kościelne i powielając błędy, które w różnych środowiskach są powielane, musi wziąć sobie do serca te słowa, że jeśli ktoś tego nie uzna, co tutaj Paweł pisze, sam nie jest uznany. I dodaje w wierszu 40, wszystko niech się odbywa godnie i w porządku. A więc widzimy, że to hasło, gdzie duch pański, tam wolność, w odniesieniu do chrześcijańskich zgromadzeń, by robić co do czegokolwiek duch go pobudza, jest absurdem. Chaos na nabożeństwie nie jest przejawem działania Bożego Ducha, ale przejawem cielesności i głupoty. Oczywiście Duch Boży czasami zakłóca nasz sformalizowany i sztywny porządek, jeżeli takowy mamy. I czasami działa w sposób, który nas zaskakuje i zdumiewa. I chwała Mu za to. I oczywiście jest to pożądane. Jednak wielkim błędem jest podrabianie działania Bożego Ducha przez robienie harmidru i zamieszania. Musimy te dwie rzeczy dramatycznie odróżnić. Pewni ludzie kreują bałagan na nabożeństwie, bo w ich mniemaniu to jest działanie ducha. To jest tak naprawdę wykreowane przez ludzką cielesność. W żaden sposób nie wynika to z działania Ducha Świętego. Wróćmy do naszego fragmentu i spróbujmy z Bożą pomocą wejrzeć w jego znaczenia. Jeśli przeczytamy poprzedzające wiersze, zobaczymy, iż Paweł mówi tu o wolności przystępu do Bożej chwały. Przystępu do Boga i Jego chwały, jakiej nie jest w stanie dać nam zakon, czyli Boże prawo. Ta wolność, o której tutaj Paweł mówi, jest rezultatem prawdziwego działania Bożego Ducha w naszych sercach przez objawienie nam Bożej chwały zawartej w Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przeczytajmy ten wiersz w kontekście całego rozdziału i zobaczymy, jakie jest jego znaczenie. Apostoł Paweł zaczyna trzeci rozdział słowami: czy znowu zaczynamy polecać samych siebie? To wynika z pewnego problemu, który zaistniał w Koryncie. Wielu Koryntian pod wpływem fałszywych nauczycieli, którzy tam się pojawili, ludzi, którzy próbowali im głosić inną Ewangelię, ludzi, którzy chcieli zdyskredytować apostoła Pawła, ludzi, którzy twierdzili, że on nie jest w ogóle apostołem, a oni to są prawdziwymi apostołami. Doszło do tego, że apostoł Paweł, który był użyty przez Boga, aby założyć ten zbór, nie był mile widziany w tym zborze. Wielu Koryntian przestało go uważać w ogóle za apostoła. I Paweł mówi, pomyślcie, że przecież wy jesteście rezultatem mojej apostolskiej pracy. Zbór w Koryncie powstał dzięki temu, że Bóg mnie posłał do was jako apostoła. I ja pracowałem, mówi, w jego duchu i wy jesteście tego rezultatem. I teraz się pyta, czy mamy znowu polecać samych siebie? Albo to potrzebujemy jak niektórzy listów polecających do was? Albo od was? Ludzie, którzy jeździli w tamtych czasach po zborach, otrzymywali listy polecające od ludzi, których te zbory znały. A więc jeśli apostoł Paweł posyłał Tymoteusza, czy posyłał Sylasa, czy posyłał jakiegoś innego swojego współpracownika do miejsca, w którym nie znali Tymoteusza, nie znali Sylasa, dawał mu list polecający, w którym mówił o nim, że on jest jego posłańcem, jest pracownikiem Bożym. I ci ludzie znali apostoła Pawła i widzieli, że on ma ten list od Pawła i mogli mu ufać. Ale Paweł mówi, czy my potrzebujemy teraz, żeby ktoś nam list polecający do was napisał? Wy jesteście naszym listem, mówi w drugim wierszu. Listem napisanym w naszych sercach, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego. Nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach ludzkich serc. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu. Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz nasza zdolność jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. To jest jedyne miejsce w całym Nowym Testamencie, gdzie znajdziemy takie wyrażenie. Jest to jedyne miejsce, na podstawie którego, wyrywając je z kontekstu, możemy naprawdę bardzo pobłądzić. Jeden z pierwszych wielkich myślicieli w Kościele, Orygenes, jeden z tak zwanych ojców Kościoła, na podstawie tego wiersza zbudował teorię, iż literalne zrozumienie Pisma Świętego jest zabójcze, więc każdy fragment Słowa Bożego należy rozumieć alegorycznie. Należy przenieść literalne znaczenie w świat alegorii. Jego interpretacja spowodowała, że przez całe wieki ówczesny Kościół w ten sposób podchodził do Pisma Świętego. A więc w każdym fragmencie Pisma dopatrywano się nie tego literalnego znaczenia, ale szukano w nim jakiegoś głębszego znaczenia, alegorycznego znaczenia, które nazywano duchowym znaczeniem. I tworzono przeróżne dziwactwa. Jak na przykład czytacie to, co Pan Jezus mówi o miłosiernym Samarytaninie. To teraz trzeba wiedzieć, co znaczy ta oliwa, którą Samarytanin wylał na jego rany. Co znaczy wino, które dał. Co znaczy ten pieniądz, który dał gospodarzowi temu w gospodzie. Co znaczy gospodarz w ogóle. To wszystko ma jakieś większe alegoryczne znaczenie. Tak? Gospodarz to Bóg Ojciec. Te pieniądze to nasze modlitwy. Albo te pieniądze to to, albo siamto, siamto. Różni ludzie wymyślali różne rzeczy. Ta oliwa to Duch Święty. No wiadomo przecież, oliwa zawsze Duch Święty, nie? A wino? Co to wino? Radość. Nie, wino to modlitwy. Nie, wino to pokuta. Nie, wino jakieś wymysły. I z każdym jednym fragmentem w taki sposób czyniono. Bo litera przecież zabija, ale duch ożywia. Czyli rozumiano to w ten sposób, przez błędną interpretację tego wiersza. Ale czy o tym Paweł tutaj mówi? Czy Paweł tutaj mówi o błędzie literalnego czytania Pisma Świętego? Paweł mówi wyraźnie tak. Bóg uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery. A więc tu mamy przeciwstawieństwo. Mamy nowe przymierze przeciwstawione literze, czyli stare przymierze. Jesteśmy, mówi, sługami ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Jeśli tedy służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych, taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza. O czym tu jest mowa? Jest tutaj mowa o przykazaniach, tak, które Mojżesz otrzymał wyryte literami na tablicach kamiennych. I o tym tu jest mowa. To jest tutaj ewidentne z kontekstu, o co tutaj chodzi. I mówi, że ta służba miała swoją chwałę, nawet taką, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności jego oblicza. Czy niedaleko więcej chwały będzie mieć służba ducha? A więc tutaj mamy służbę śmierci, służbę potępienia i służbę ducha, służbę życia, służbę nowego przymierza. Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej w chwałę obfituje służba sprawiedliwości. Albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały z powodu chwały, która tamtą przewyższa. A więc mamy stare przymierze, które posiadało swoją chwałę, ale kiedy przyszło nowe przymierze, to jego chwała tak dalece większa jest, że tamtej już w ogóle nie widać. Ta jasność i światło i prawda i życie, jakie wynikają z nowego przymierza w Jezusie Chrystusie, przewyższa to wszystko, co było chwalebne w starym przymierzu, co było jedynie cieniem i zapowiedzią rzeczywistości. Jeśli bowiem, wiersz 11, chwałę miało to, co przemija, daleko więcej jaśnieje w chwale to, co trwa. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy, a nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na swoje oblicze, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać, lecz umysły ich otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza. Zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. A Pan jest duchem, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Czytając cały ten rozdział, widzimy, że apostoł przeciwstawia służbę nowego przymierza służbie starego przymierza opartego na literze prawa, zakonu. To były przepisy, wymagania prawa, którym ludzie w swojej upadłości nie byli i nie są w stanie sprostać. Boże prawo jest doskonałe, bez wad, ale my nie jesteśmy doskonali i wszyscy nasi poprzednicy nie byli doskonali. I każdy staje się wcześniej czy później przestępcą Bożego prawa. Nie jest w stanie wypełnić wszystkich wymogów prawa. Niektóre mu się lepiej udaje wypełnić, niektóre gorzej, ale wszyscy w takiej czy w innej mierze przestępują prawa i w związku z tym to prawo, zamiast ich ratować, zamiast ich zbawić, co? To prawo ich potępia. To prawo skazuje na śmierć, gdyż prawo mówi, że każdy, kto przestąpi prawo, zakon, jest winien śmierci. Dlatego jest to nazywane służbą śmierci. Dlatego litera zabija. W takim sensie to jest znaczenie tego. Litera to nie jest spisane słowo Boga, czyli Pismo Święte. Litera to zakon, to Boże prawo. Ono jest określane mianem litery potępienia i śmierci. Aby żyć zgodnie z Bożymi wymaganiami, potrzebujemy wewnętrznej siły. Potrzebujemy nie na zewnątrz powiedzenia nam, co jest dobre, co jest złe, w którą stronę mamy iść, a w którą nie mamy iść. To za mało. Potrzebujemy czegoś wewnątrz nas. Potrzebujemy siły, która uzdolni nas do prowadzenia miłego Bogu życia. I to daje Duch Pański. On uzdalnia nas. On przemienia nas. On wnosi w nas życie, dzięki któremu możemy pełnić wolę Boga. I to jest przeciwstawione tej służbie litery zakonu, przykazań, które mówiły wolno, nie wolno, to jest słuszne, to jest dobre. Jak będziesz to robił, będziesz żył, będziesz błogosławiony, ale spróbuj tylko nie zrobić, to będziesz przeklęty. I przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w prawie. To jest służba śmierci, to jest służba potępienia. Paweł mówi, miała swoją chwałę, miała swoją wartość, ale nieskuteczną, by zbawić kogokolwiek. Nieskuteczną, by kogokolwiek uzdolnić od wewnątrz, przemienić do tego, żeby się podobać Bogu. Natomiast mówi, w Ewangelii, w przyjściu naszego Pana, w Jego śmierci, w Jego zmartwychwstaniu, chwała Boża, której przez grzech zostaliśmy pozbawieni, zostaje nam w Jezusie Chrystusie przywrócona. Mamy teraz w Jezusie Chrystusie dostęp do Bożej chwały. I to musimy właściwie rozumieć, o jakiej chwale mówimy. Nie mówimy o chwale tylko Boga, ale mówimy o chwale Boga, która staje się naszym udziałem. Nie w tym sensie, żebyśmy my stawali się obiektem chwały, żeby ktoś nam klaskał i przed nami się kłaniał i nas po nogach całował i przed nami wznosił ręce. Nie, nie o takiej chwale mówimy. Mówimy o chwale Boga w Jego charakterze, w Jego majestacie, w Jego dobroci, w Jego sprawiedliwości, w Jego świętości. I my przez Jezusa Chrystusa możemy mieć udział w tej chwale. Możemy doświadczać przemiany z chwały w chwałę w Jego obraz, stawać się coraz bardziej do Niego podobni. Gdy poznajemy Boga, gdy zbliżamy się do Boga w Jezusie Chrystusie, gdy przez wypełnienie nas Duchem Jezusa Chrystusa mamy teraz dostęp do tej nowej służby, nowego przymierza, która jest wewnętrzną służbą, która nas przemienia od środka, popycha, prowadzi, On daje nam chcenie i wykonanie. Przeczytajmy fragment z listu do Efezjan z 5 rozdziału, gdzie apostoł Paweł to pięknie oddaje. Efezjan 5, 25-27. Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić, oczyściwszy Go kąpielą wodną przez Słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy, lub czegokolwiek w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. To jest Boża wizja chwały Kościoła. Nie chwały, w której jacyś ludzie są wynoszeni i czczeni i podziwiani, ale chwały wolności od brudu, wolności od grzechu, wolności od nieposłuszeństwa, wolności od krnąbrności, wolności od naszego ego, które nas popycha, które nam nakazuje, które nas zniewala. O takiej wolności Słowo Boże mówi. Wolności, by służyć Bogu, wolności, by podobać się Bogu, wolności, by odzwierciedlać charakter Boga w tym świecie. Po to Chrystus, umiłowawszy Kościół, wydał samego siebie, aby sobie oczyścić Kościół, uświęcić go, aby sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez skazy, zmazy lub czegokolwiek w tym rodzaju, ale święty i niepokalany. Podobnie w Ewangelii Jana w 17 rozdziale mamy tą modlitwę arcykapłańską Pana Jezusa, gdzie On modli się o swój Kościół, modli się o swoich naśladowców. I w tej modlitwie wielokrotnie powtarza się koncepcja chwały. Jezus mówi o chwale swojego Ojca, Jezus mówi o swojej chwale jako Syna Bożego i mówi o chwale Jego uczniów. Kończąc tą modlitwę, Pan Jezus wypowiada taką prośbę, 22 wiersz. Ja dałem im chwałę. Jezus dał swoim uczniom chwałę. Nie taką, żeby im postawiono posągi i teraz, wow, ale ten Piotr to był wspaniały. Ten Piotr, klucze ma takie, taką księgę, taką czapkę, takie szaty, taka chwała, nie? Nie w tym sensie, absolutnie nie w takim sensie. Jezus dał swoją chwałę swoim uczniom. Mówi, ja dałem im chwałę, którą Ty mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. O takiej chwale tu jest mowa. Tak jak Jezus jest jedno z Ojcem, tak my w Jezusie Chrystusie jesteśmy jedno ze sobą wzajemnie i jedno z Nim i przez Niego jedno z Bogiem. To jest chwała Kościoła. Chrystus w nas, a my w Chrystusie i przez Chrystusa w Bogu. Dostęp do Boga. Bóg w Kościele i Kościół, który jest własnością Boga i który ma doświadczenie Boga i żyje życiem Boga. Życie Pana Jezusa na ziemi było chwalebne. Wyrażało pierwotny zamysł Boga wobec człowieka. Doskonałe posłuszeństwo. Pan Jezus jako jedyny człowiek nie przestąpił ani jednego Bożego przykazania. On jako jedyny doskonale wypełnił całe Boże prawo. I Ojciec złożył o Nim świadectwo, kiedy powiedział: ten jest Syn mój umiłowany, w Nim mam upodobanie, On mi się podoba. On jest doskonały, w Nim nie ma żadnego braku. Życie Pana Jezusa to życie w Bożej chwale, w Bożej aprobacie, w Bożym uznaniu. I to jest prawdziwa idea chwały. Nasza chwała nie jest w uznaniu przez innych ludzi czy nas samych, ale nasza chwała leży w tym, że sam Bóg o nas dobrze myśli i sam Bóg o nas dobrze mówi. Pan Jezus mówi, że są ludzie, którzy szukają chwały u siebie wzajemnie, ale nie szukają chwały, która pochodzi od Boga. My tej chwały mamy szukać. Nie chwały u ludzi, żeby nas widzieli, jacy to my hojni jesteśmy, jacy to my rozmodleni jesteśmy, jacy to my święci i sprawiedliwi jesteśmy w oczach ludzi. Nie mamy szukać chwały u ludzi. To nie znaczy, że mamy teraz wszystkich obrażać i robić wszystko, żeby o nas źle myśleli. Absolutnie nie. Ale mamy szukać i pożądać chwały od Boga. Jego aprobaty, Jego zadowolenia. Gdzie ją znajdziemy? W nas samych? W naszych próbach przestrzegania Bożego prawa? Nie znajdziemy. To już właśnie ta służba zakonu tego dowiodła, że to jest niemożliwe. Możemy to znaleźć tylko w relacji z Jezusem Chrystusem. Możemy ją znaleźć tylko oddając całe nasze życie Jezusowi Chrystusowi jako Panu i wzrastając w poznaniu Jezusa Chrystusa i w poznaniu Boga. Kiedy Jego poznajemy, kiedy nasze oczy są otwierane na Jego chwałę, na Jego wspaniałość, Jego dobroć, Jego Duch przemienia nas w ten sam obraz, jak czytaliśmy. W obraz chwały Boga, wspaniałości Boga, doskonałości Boga. Pan Jezus Chrystus w nas to nie jest jakaś martwa litera historycznych faktów, przepisów, nakazów i zakazów, ale Jezus w nas to nasze życie, wszelkie nasze uzdolnienie. Bez Niego nic nie możemy zrobić. Nawet pomyśleć coś z siebie nie jesteśmy w stanie. On jest pełnią naszej mocy, która jest nam niezbędna do chwalebnego postępowania. On nam udzielił swego Ducha. Duch Jezusa Chrystusa mieszka w nas, jeśli jesteśmy dziećmi Boga. On dał nam swego Ducha. A gdzie mieszka Jego Duch, tam też rozwija się Boże życie. Tam wolność, której nie dawał zakon, której nie dawało Boże prawo. Wolność przystępu do Boga, wolność w doświadczaniu Jego chwały, wolność od panowania grzechu, o której zakon jedynie mówił, ale której nie mógł dać ze względu na naszą słabość. I do takiej wolności, bracia, siostry, zostaliśmy powołani. Nie aby pobłażać ciału, nie aby wprowadzać chaos i zamęt na nabożeństwie, ale do chwalebnej wolności Chrystusowego życia, do jakiej uzdalnia nas mieszkający w nas Duch Pana Jezusa Chrystusa. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemieniani w ten sam obraz. Z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Ten ostatni wiersz przedstawia rezultat życia w tej wolności danej nam przez Ducha Bożego. Przemiana na podobieństwo naszego Pana. Mamy tutaj obraz człowieka, który patrzy w zwierciadło. W tamtych czasach zwierciadła nie były tak doskonałe jak dzisiaj. W tamtym czasie zwierciadłem był fragment wypolerowanego metalu. Jeśli kiedyś przeglądaliście się w takim fragmencie wypolerowanego metalu, wiecie, że dokładnie wszystkiego nie widać. Nie widać wszystkich szczegółów, ale widać ogólny zarys. I my w ten sposób oglądamy Boga. Nie oglądamy Go jak w naszym lustrze, gdzie widzimy wszystkie szczególiki, ale oglądamy Go jakby w zwierciadle, w takim wypolerowanym metalu, gdzie widać ogólnie, ale nie wszystko dokładnie, nie wszystkie szczegóły. Ale oglądając ten obraz, widzimy rzeczywistość, choć niedoskonale, i więcej, to światło, które pada na to zwierciadło, odbija się i rozjaśnia naszą twarz w jakiejś mierze. I oczywiście tyle, że zamiast światła jest tu mowa o chwale naszego Pana w kontekście. Jeśli pamiętacie historię Starego Testamentu, Mojżesz, kiedy spotykał się z Bogiem i rozmawiał z Bogiem w namiocie zgromadzenia, jego oblicze zaczynało jaśnieć. Ta światłość, która się pojawiała na jego obliczu, z czasem gasła, zanikała. I Mojżesz zakrywał swoje oblicze. Z jednej strony, żeby, jak niektórzy sądzą, jakoś nie pokazywać tej chwały, ale autor tego listu wyjaśnia, że jakby się tego wstydził, to zanika. To chciał ukryć przed nimi, żeby nie widzieli zanikającej chwały. Chwała naszego Pana Jezusa Chrystusa została opisana w natchnionych słowach Pisma, zarówno Starego, jak i Nowego Przymierza. Całe Stare Przymierze o Nim składa świadectwo, o Nim świadczy. Tam Jezus jest zapowiadany w cieniach, w historiach, w obrzędach, w rytuałach, ale to wszystko świadczy o Nim. W Nowym Testamencie mamy objawienie Bożego Syna. Mamy wyjaśnienie tych symboli, tych wszystkich świąt, tych wszystkich obrzędów, ofiar i tak dalej. Mamy to wszystko objawione. Cała Biblia zawiera w sobie objawienie Pana Jezusa Chrystusa. I my, zgłębiając to objawienie, zostajemy oświeceni blaskiem Jego chwały, co z kolei wywiera na nas realny wpływ i dokonuje w nas trwałej przemiany. Im lepsze jest nasze poznanie Pana Jezusa, duchowe objawienie Pana Jezusa, im bliższa jest nasza więź z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, im głębsza nasza relacja z Nim, tym większa jest nasza przemiana. Ona jest naturalnym rezultatem kontaktu z Bożą chwałą. Wielu chrześcijan tego nie rozumie. Dla wielu chrześcijan życie chrześcijańskie niewiele różni się od chwały Starego Przymierza, dlatego że zawęża się to do przepisów. To mogę robić, tego nie mogę robić. To muszę robić. To mi się nie chce, ale będę robił, bo tak trzeba. I to jest całe chrześcijaństwo, wielu ludzi. Robić, nie robić. Robić, nie robić. To wolno, tego nie wolno. Oczywiście w tym Nowym Przymierzu jest ten aspekt wolno, nie wolno, ale to nie jest istota, to nie jest źródło życia, to nie jest sens Nowego Przymierza. Sensem i życiem i treścią jest sam Jezus Chrystus. On jest treścią, On jest źródłem życia, On jest źródłem mocy, On jest źródłem przemiany. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma zaś Syna, nie ma życia. I choćbyś nie wiadomo, co zrobił, i choćbyś nie wiadomo, od czego się strzegł, jeśli Jezus Chrystus nie mieszka w tobie, jesteś zgubionym człowiekiem. Możesz być ochrzczony, możesz być zapisany do najlepszego zboru, możesz piękne modlitwy wypowiadać, możesz piękne gesty wykonywać, ale jeśli Chrystus nie mieszka w tobie, nie masz życia, gdyż życie jest tylko w Jezusie Chrystusie. On musi mieszkać w tobie, musi mieszkać we mnie. i to Jego życie od wewnątrz nas zmienia. Ono od wewnątrz się objawia. To jest sens, istota chrześcijaństwa. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Apostoł Paweł, kończąc w pierwszym rozdziale i 15 do 19 wiersza, wypowiada modlitwę i tą modlitwą chciałbym zakończyć. I niechaj to będzie i nasza modlitwa. Otwórzcie proszę list do Efezjan, pierwszy rozdział i przeczytajmy te wiersze od 15 do 19. W tej modlitwie apostoł Paweł podsumowywuje zrozumienie nowego przymierza. Podsumowywuje istotę naszej chrześcijańskiej wiary i o to się modli. Odkąd usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w moich modlitwach, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku Jego poznaniu i oświecił oczy waszego serca, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w Jego dziedzictwie i jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu Jego przemożnej siły. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Boże nasz, Ojcze chwały, prosimy, byś i nam udzielił w obfitości ducha mądrości i objawienia, abyśmy poznawali Ciebie. Prosimy, oświecaj oczy naszych serc, abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołałeś, jakie bogactwo chwały jest naszym udziałem w Twoim dziedzictwie, jak nadzwyczajna jest wielkość Twojej mocy wobec nas, którzy wierzymy, dzięki działaniu Twojej przemożnej siły. Amen.